Chwała Bogu, bracia i siostry.
Chwała Bogu.
Zachęcam, żebyśmy już się wyciszyli, żebyśmy z holu przenieśli się do kaplicy, bo szkoda czasu, bo czas nam ucieka niedzielnego poranku, godzina 10:30, już prawie 1. Mam nadzieję, że przyszliśmy z gotowymi sercami, że pali się w nas to, żeby oddać naszemu Bogu chwałę, żeby uwielbić Jezusa Chrystusa, żeby zachwycić się dzisiaj jakimś kolejnym fragmentem ze Słowa Bożego, jakąś kolejną obietnicą, żebyśmy mogli dzisiaj wspólnie w gronie wierzących ludzi przeżywać to, cieszyć się, może się zasmucić, może czasem zapłakać, ale w tej społeczności chcemy ten czas dedykować Jezusowi Chrystusowi i wierzymy w to. Ja w to wierzę. Jestem przekonany, że On jest żywy, że On zmartwychwstał, że krzyż jest pusty. Czasem ktoś przychodzi tutaj do kaplicy, mamy tą radość, mamy taki budynek, ludzie widzą zmianę. Ja nieraz to powtarzam, że ja nie muszę wychodzić gdzieś na ulicę, mówić ludziom dobrej nowiny Ewangelii. Sami tutaj przychodzą, jak brama jest otwarta. Jak do nich zejdę, to oni nie mogą się denerwować, że ja o Panu Bogu im mówię, o Jezusie, bo sami przyszli na teren Kościoła. Więc o czym mam tutaj mówić? Jak przychodzimy, nieraz oprowadzam, ludzi pokazuje kaplicę, to nie jeden jest zdziwiony, że tak to minimalistycznie, tak po szwedzku, tak prosto, tak czysto, ale dziwią się, że nie ma obrazów. I to jest też okazja, żeby powiedzieć, że Słowo Boże nas tak uczy, że my przyjmujemy, że jedyną podstawą, normą wiary i życia jest dla nas Słowo Boże. I dlatego też krzyż jest pusty, bo Jezus zmartwychwstał, nie ma Go na krzyżu. A gdzie jest? Wierzę, że jest wśród nas i wierzę, że dzisiaj będziemy doświadczać też Jego działania. I jest to takie proste. I zaraz zaśpiewamy na początek naszego nabożeństwa hymn, jeden z śpiewnika pielgrzyma, Nie lękaj się mnie, a w refrenie śpiewamy Tylko mu wierz. Wszystko tak łatwym jest, tylko mu wierz. Naprawdę łatwe jest to, kiedy przyjmiemy już, że Słowo Boże jest dla nas normą życia i wiary. To potem jest to wszystko łatwiejsze, więc zaśpiewamy teraz tą pieśń, zastanówmy się nad tym i też już niech nasze serca będą wypełnione wdzięcznością, że poprzez wiarę wiele rzeczy staje się łatwiejszych w naszym życiu.
Wszystko tak.
Jak wam mija ten weekend? Dobrze czy źle? Bardzo dobrze. Ci, którym dobrze mija, się odezwą głośniej, innym może niekoniecznie. Może po nabożeństwie będzie okazja, że sobie porozmawiamy więcej o tym, jak ten nasz weekend. Ja się pochwalę z tego miejsca, że mam bardzo dobry weekend. Miałem taką refleksję jeszcze, gdy się wczoraj kładłem, jak dobrze jest być w społeczności. Odwiedzili nas przyjaciele z Warszawy. Mamy intensywny taki weekend w piątek po południu i dużo tej społeczności. Wczoraj modlitwa rano, z braćmi się spotkałem. Potem Kuba, Ela wpadli wieczorem na ognisko. I tak przebywając przez ten weekend wśród ludzi wierzących, miałem taką wielką radość. Mam taką radość w sobie, bo mam doświadczenia bycia samemu całe dnie i mam te doświadczenia, kiedy mogę być w społeczności ludzi wierzących, że napawa mnie to taką radością, mnie to podnosi, kiedy możemy rozmawiać też na istotne tematy, kiedy może moje serce być też rozpalone tym, że inni trwają w wierze. Dobry mam ten weekend, ale jedna myśl mi taka przyszła, że to nic względem, ta społeczność z ludźmi wierzącymi, to nic względem tego, że przychodzi niedzielny poranek, i możemy mieć teraz społeczność z Panem Bogiem. I to nic względem tego, że ta społeczność jest dla nas dostępna nie tylko w niedzielę podczas nabożeństwa, ale że w ogóle możemy trwać w tej społeczności. Nawet jak wśród nas nie ma przyjaciół wierzących, nawet jak gdzieś jesteśmy osamotnieni, nawet kiedy przychodzimy trudne chwile, możemy wyrwać ten czas, żeby mieć społeczność z Bogiem, żeby obcować z Nim poprzez lekturę Słowa Bożego, poprzez modlitwę. I chciałbym na początek naszego nabożeństwa, zanim dalej będziemy uwielbiać naszego Boga, odczytać, można powiedzieć, wstęp, pierwsze wersety pierwszego listu świętego Jana. Jestem pełen podziwu dla Jana, ponieważ on nie ma tej cechy, że rozpoczynając list, tak on przychodzi od razu do rzeczy. Ja, mi tego czasem brakuje, że kazanie tam taki wstęp rozbudowany, tam chcę jakoś przygotować. Nie, podoba mi się to, że Jan już od początku tego listu objawia niesamowitą prawdę. I spójrzmy teraz do pierwszego listu świętego Jana, pierwszy rozdział, 4 wersety. Jan był już starszym mężczyzną, starcem, można powiedzieć, doświadczonym życiem. I cóż on przekazuje do Kościoła? Ogłaszamy wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. Życie bowiem zostało objawione Poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Powtórzę, ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy wam o tym, aby nasza radość mogła stać się pełna. Ja to chcę też na początek nabożeństwa przypomnieć. Tak jak apostoł Jan uczył nas, przekazywał to do pierwszego kościoła, on był tego naocznym świadkiem. Ja chcę to przypomnieć, co on zapisał, aby nasza radość mogła stać się pełna, żebyśmy myśląc o tym, że dostępna jest dla nas prawdziwa społeczność, a ta społeczność polega na tym, że my możemy mieć społeczność z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. To sprawia, że nasza radość może być pełna. Ja jestem rozradowany tym weekendem, podniesiony, bo miałem społeczność z ludźmi wierzącymi. A żeby moja radość była pełna, to Słowo Boże przypomina mi, że ja mogę mieć społeczność, że mam mieć społeczność z Bogiem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. To jest dla nas dostępne. Myślmy o tym teraz. Wykorzystujmy ten czas, jaki mamy z Jego łaski, że możemy spotkać się w fajnych warunkach, w ładnej sali, gdzie nikt nas nie goni, gdzie nikt nas nie prześladuje, gdzie możemy wyznawać głośno naszymi ustami, że wierzymy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata. Wykorzystujmy ten czas. Proszę, powstańmy teraz, pomodlimy się, prosząc Jezusa, żeby On był gospodarzem tego spotkania, a potem będziemy uwielbiać Go poprzez pieśni i dalej poprzez modlitwy, wierzę, że poprzez nasze myśli. Tak, Panie Jezu, ja Ci dziękuję. Dziękuję Ci za to, że mogę być na tym miejscu. Dziękuję Ci, że mogę być w tym gronie. Panie, moja radość może być pełna właśnie ze względu na to, że mogę być w społeczności z Tobą i z Twoim Ojcem. Panie, dziękuję Ci za Twoją ofiarę na krzyżu. Dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś za mój grzech, żeby zmazać go, Panie, żeby mnie usprawiedliwić. I poprzez łaskę, Panie, ja nie muszę dzisiaj składać jakiejś ofiary, nie muszę się oczyszczać jak inaczej poprzez to, że pokutuję z mojego grzechu przed Tobą, Panie. Dziękuję Ci za Twoją ofiarę, która jest jednorazowa i wystarczalna, Panie. Dziękuję Ci za to, że w swojej miłości, Panie, Ty mnie wybrałeś i że ja mogę teraz doświadczać społeczności, Panie, że mogę się radować tą pełną radością, jak mówi Twoje Słowo Święte. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to doświadczenie, Panie. Dziękuję Ci za dobry czas, jaki mi dajesz. Dziękuję Ci teraz, że mogę się radować, że rozpoczyna się nabożeństwo, podczas którego wierzę, jestem przekonany, że Ty będziesz przemawiał do nas. Wierzę, Panie, w to. Wyznaję to swoimi ustami, że Ty jesteś żywy, że jesteś w Duchu Świętym obecny wśród nas, Panie. I oczekuję Twojego działania. Wołamy, Panie, Twój Kościół woła i wzdycha, bo potrzebujemy dzisiaj Ciebie. Potrzebujemy Twojego dotknięcia. Potrzebujemy, żebyś nas przekonywał o grzechu, o sądzie, ale żebyś nas też podnosił, Panie. Żebyś podnosił skruszonego ducha, Panie, złamane serce. Tych, którzy się źle mają, Panie, Ty to obiecujesz w swoim słowie, że ci, którzy są przemęczeni, obciążeni, Panie, dzisiaj mogą przyjść na to miejsce, a Ty dasz nam dotknięcie. Bądź za to uwielbiony, Panie. Chcemy teraz Ciebie uwielbiać naszymi ustami, tak jak potrafimy, Panie. Proszę Ciebie o to, żeby to, co teraz będzie się działo na tym miejscu, ten czas uwielbienia, żeby był miłą wonią dla Ciebie. Przyjmij to jako ofiarę, Panie, z naszych serc. Amen.
Niech się ziści w życiu my. Wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienie śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi.
Światłość przyszła, a ciemność.
Panie Jezu, przychodzimy, aby oddawać Tobie chwałę, bo tylko Tobie należy chwała. Panie, wszystko jest poddane pod Twoje stopy. Ty masz wszelką władzę i wszelką moc, Panie. Ja chcę Ci dziękować za to, Panie, słowo. Panie, chcę Ci dziękować za to, że Ty jesteś łaskawym Bogiem, Panie, że Ty przyszedłeś, oddałeś w niebie tron, przyszedłeś, aby umrzeć za nasze grzechy, Panie. Przyszedłeś, aby oddać swoje życie, życie swojego Syna Jezusa Chrystusa za to, żebyśmy mogli być zbawieni, żebyśmy nie musieli umierać. I bądź, Panie, i będzie dla Ciebie, Panie, chwała za to. Dziękuję Ci za Twoją łaskę i za Twoją miłość, Boże. Chwała niech będzie Tobie.
Pod wieczną skałą jest Chrystus.
wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa skinało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
nie jestem apostołem Janem. Jak dzisiaj Tomek zauważył, że apostoł Jan, rozpoczynając czy Ewangelię, czy swoje listy, przechodzi od razu do rzeczy. Ja za chwilę przejdę do rzeczy. Chciałbym też tytułem takiej ilustracji, czy wstępu do tego, co chciałbym dzisiaj zwiastować Wam i sobie, powiedzieć o takiej sytuacji, której słyszałem, związanej z egzaminem maturalnym. Mój znajomy opowiadał mi, nie wiem, nie potrafię tego zweryfikować, w każdym razie podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego w całej tej sytuacji bardzo silnie opresyjnej dla uczestników tego egzaminu maturalnego jedna osoba, dziewczyna próbuje jakimś cichaczem wrócić się do kogoś, kto tam był przed nią czy za nią i zapytać: ty, jak się pisze już? On mówi: no normalnie, już, ale nie mów mi tak, razem czy oddzielnie? Jak sytuacja silnej opresji może wpływać na człowieka? Chciałbym dzisiaj mówić o jakiejś presji i opresji, bo wierzę, że opresje dotyczą życia każdego z nas. Myślę, że każdy z nas już był w jakichś tam opresjach, a jak nie był, to będzie. Skąd mogę mieć tego pewność? Dlatego, że czytając Boże Słowo, widzę, że życie chrześcijanina jest walką, jest bojem. A w każdej walce, w każdym boju opresji i trudności przeróżnych z tym związanych jest bardzo wiele. Czymże jest w ogóle opresja? W słowniku języka polskiego tak jest zdefiniowana opresja: kłopotliwe, trudne położenie, ucisk, uciemiężenie, zaszczucie, bieda, przykrość, tarapaty. I jeszcze znalazłem około 230 synonimów dotyczących opresji. I nawet są podzielone grupy znaczeniowe związane z opresją w kontekście na przykład dręczenia kogoś, to bezprawie, ciemięstwo, dokuczanie, dyskryminacja, w kontekście jakichś kłopotów, doświadczenie, bolączka, dylemat, frasunek, to wszystko synonimy opresji. W trudnej sytuacji, jakie synonimy opresji występują też w słowniku języka polskiego, to ambaras, kram, zamieszanie, w kontekście zagrożenia, czarne chmury, miecz Damoklesa, tarapaty, w kontekście wpadania w tarapaty, klęska, kłopoty, nieszczęście, zły los, w kontekście ciężkiego położenia, bariera, bieda, kabała, opału, perturbacje, w kontekście ucisku społecznego, dręczenie, nacisk, presja, reżim, terror, w kontekście prześladowań, brak empatii, ciemiężenie, dokuczanie, represja, szykana. I tak można by bardzo wiele wymieniać i nawet nie byłem tego świadom, że występuje takie pojęcie jak opresja społeczna. I ta opresja społeczna jako zjawisko jest również badana przez taki dyskurs nauk społecznych jak psychologię stereotypów i uprzedzeń. Nawet nie byłem świadom, że to jest tak zjawisko powszechne, ale też i tak badane, analizowane i występujące w społeczeństwie. We współczesnym języku polskim słowo opresja oznacza trudne i ciężkie położenie, tarapaty. Jednak w dawnym znaczeniu w języku polskim to słowo właśnie znaczyło ucisk społeczny. Opresja społeczna to wykluczenie, marginalizowanie, a także a nawet unicestwianie danych grup społecznych, głównie w celu podkreślenia wyższości opresora, uprzywilejowania go i utrzymania go u władzy. Opresja społeczna nie potrzebuje formalnego ustawodawstwa. Do uzyskania pożądanego efektu może odbywać się w sposób nieformalny, na gruncie indywidualnym. Stanowi ona metodę
wzmocnienia grupowej tożsamości opresora poprzez zdefiniowanie go jako lepszego, bardziej wartościowego i stojącego na wyższym poziomie od wykluczonej grupy. Tyle definicji. Czytając Boże Słowo, widzę tą prawdę, ale także i doświadczam tej prawdy w moim życiu. Wierzę, że bycie chrześcijaninem jest związane z doświadczaniem przeróżnych opresji, przeróżnych trudności, kłopotów, dręczenia i tak dalej, złego losu, jak to odbieramy. Dlaczego, jak wspomniałem, bo życie chrześcijanina jest walką. W liście do Efezjan w 6 rozdziale, 12 wersecie apostoł Paweł pisze do wierzących, do Kościoła, gdyż bój toczymy. I to jest stwierdzenie faktu. Bój toczymy. Czy komuś to się podoba, czy nie, czy ktoś w to wierzy, czy nie. Prawdą jest to, że człowiek wierzący jest w stanie wojny, w stanie prowadzi walkę, gdyż bój toczymy. I Paweł dalej tam pisze, ten bój toczymy nie z krwią, nie z ciałem, ale z nadziemskimi władzami i tak dalej. Ten 12 werset o tym mówi. Ale także i w listach Piotra, w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale jest także ta prawda pokazana, bo apostoł Piotr mówi: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Cierpienia i opresje są związane z tym, że diabeł jako lew ryczący chodzi wokoło. On tylko szuka, aby kogoś pochłonąć i nie spocznie. To jest jego celem, żeby ile tylko zdoła wierzących ludzi zabić. To jest jego cel. Również nasze życie odbywa się w tym świecie. My jesteśmy na tym świecie jako wierzący ludzie, jako uczniowie Pana Jezusa, ale nie jesteśmy z tego świata. I również w tym świecie żyjąc doświadczamy przeróżnych opresji. Na różnych płaszczyznach, na różnych poziomach, w różnej formie. Ale Pan Jezus o tym mówił, między innymi w Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, przeczytam od 18 wersetu. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. A że ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. Jesteśmy na tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. To, że Pan Jezus nas wybrał i uczynił swoją własnością i to, że jesteśmy Jego naśladowcami, już rodzi takie konsekwencje w postaci tego, że świat nas nienawidzi. I potem już wspomniany dzisiaj apostoł Jan w liście swoim też pierwszym pisze: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie, bo ten świat przemija. Nie jesteście z tego świata. I te opresje, których doświadczamy, wynikają również z tego, że jako chrześcijanie, jako uczniowie Pana Jezusa, jesteśmy nienawidzeni przez ten świat. I myślę, że wielu z was mogłoby w tym momencie powiedzieć o przeróżnych opresjach, których doświadczyli ze strony tego świata. Ja też doświadczałem takich sytuacji wielkiej niechęci tylko dlatego, wiecie, nawet taką sytuację kiedyś miałem, że przyszedł pewien człowiek nowy do naszej pracy, zupełnie mnie nie znał. Tylko oczywiście od razu był świadom tego, bo już mu to było powiedziane, że ja jestem innowiercą. I widziałem i czułem bardzo często jego wielką niechęć, dystans i takie słowa, które często no, nie były przyjemne. Dopiero pamiętam po kilku latach, jakby kiedy trochę mnie poznał bliżej, kiedy mogliśmy rozmawiać, to zmienił swoje nastawienie. Ale to, wiecie, taka mała rzecz, ale wierzę, że doświadczamy, czy doświadczyliśmy, czy doświadczymy jakiejś opresji, jakiejś presji i niechęci ze strony tego świata. Dlaczego? Bo nie jest uczeń nad Pana swego, nad Mistrza swego. Pan Jezus to powiedział, że mnie prześladowali, to was też będą. Jesteśmy również w różnych opresjach w naszym życiu w związku z tym, że jesteśmy z natury grzeszni. To nasza natura, to nasze ciało generuje również to, że w naszym życiu są różnego rodzaju opresje. Apostoł Paweł jako chrześcijanin, jako Boży sługa, też często o tym pisał, myślę, że najbardziej znany jest 7 rozdział listu do Rzymian, kiedy Paweł wyraża tę prawdę tego zmagania się, tego cierpienia i swego rodzaju opresji, której doświadczał, wynikającej z tego, że jest człowiekiem, który, jak sam sobie pisze w 7 rozdziale 24 wersecie, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Nie czynię tego, co chcę. Robię to, czego nienawidzę. Chcę inaczej, a jest inaczej. Chciałem, żeby było dobrze, a jest jak zwykle. Paweł się z tym zmaga. W tych słowach jak wielki taki dylemat i taka bezsilność wynikająca z tego faktu, że jest walka, że jest zmaganie się, że są opresje, nie tylko jakby dotyczące pewnych zewnętrznych czynników, ale tego, co jest we mnie. Na poziomie mojego umysłu, na poziomie moich uczuć jest wiele różnych opresji, dylematów, zmagania się. Ja to często powtarzam i tak jest, że największe zmagania, które mam, największy problem, który mam, to ja sam ze sobą. W moim własnym życiu. Ale także nasze opresje są związane właśnie z tym, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa. I ze względu na Pana Jezusa w naszym życiu przeżywamy, przechodzimy różnego rodzaju opresje. Pan Jezus mówił też do uczniów w 16 rozdziale Ewangelii Jana od 1 wersetu: to wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. To z racji tego, że uczniowie byli uczniami Jezusa Chrystusa. To z racji tego, że stali się Jego naśladowcami. Tych opresji przeróżnych doświadczali. I kiedy czytamy 11 rozdział z Hebrajczyków o bohaterach wiary, to jakie życie ci wierzący ludzie mieli, dlatego że uwierzyli? Co było konsekwencją ich wiary? Oczywiście wiele sukcesów w tym duchowym wymiarze, ale też i w tym wymiarze życia codziennego, zmagania się. Jakże wiele przeróżnych opresji, jak wiele cierpienia, jak wiele zmagania się, tułania się, chowania się, przeżywania piłą i tak dalej. 11 rozdział do Hebrajczyków też o tym mówi. I to prawda również apostoł Paweł w 2 liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale i 12 wersecie wyraża, podkreślając, że to jest prawda. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. I w tych słowach, w tym wersecie ja widzę stwierdzenie pewnego faktu i jakby informację, obwieszczenie czegoś, jakieś ostrzeżenie, ale też i nadzieję wielką. Bo ci, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Życie w Chrystusie Jezusie generuje prześladowanie, generuje opresję. Ale także mówi o tym, że oni te opresje znosić będą. Że ci, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, zniosą, będą je znosić. Czyli nie ulegną tym opresjom, prześladowaniom i ostaną się. I to jest dla mnie element nadziei także w tym stwierdzeniu tej prawdy. Ale także opresje na różnym poziomie dotyczą naszego chrześcijańskiego życia z racji tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi i że Bóg nas kocha. Czy nie o różnego rodzaju opresjach pisze autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale, słowa, które myślę, że doskonale znamy i często je cytujemy, chcąc kogoś może pocieszyć, kto doświadcza różnego rodzaju doświadczeń. Tutaj od 12 rozdziale, od 5 wersetu autor tego listu pisze o tej prawdzie: i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. I to są swego rodzaju opresje. Karanie, chłostanie, przeżywanie, zmaganie się dotyczy naszego życia, ale jest dowodem tego, że Bóg nas kocha. Że jesteśmy dziećmi, a nie dziećmi. Jesteśmy Jego dziećmi. On jest naszym Ojcem. I z Jego ojcowskiej miłości wynika to, że doświadcza, że my w naszym zrozumieniu przeżywamy jakiegoś rodzaju opresję. Bo to doświadczanie, bo to karanie, bo to chłostanie dotyka i boli i jest jakąś opresją. W pierwszym liście apostoła Piotra również ta prawda w stosunku do wierzących ludzi jest przedstawiana. 6 i 7 werset pierwszego rozdziału pierwszego listu Piotra: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu próbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Więc też tego rodzaju opresje, nazywane doświadczeniami różnorodnymi, które generują smutek, bywanie zasmuconym, to wynika z tego, że Bóg w swojej miłości uczy nas i wychowuje. Również o tym Jakub w swoim liście w pierwszym rozdziale, werset od 2 do 4, również o tym pisze: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych praw. Do doskonałości, do nienagadności prowadzą też różnego rodzaju opresje, które Bóg w swojej miłości, w swojej mądrości, w swoim ojcostwie pozwala nam przeżywać różnego rodzaju próby, doświadczenia, zmagania, bo to wynika z Jego troski o Ciebie i o mnie. I myślę, że jesteśmy tego świadomi. Ale w sytuacjach, kiedy doświadczamy opresji, jakby ta świadomość, przynajmniej w moim życiu, często przestaje być taka wyraźna i taka świeża. Ile ja w życiu głupot narobiłem w sytuacjach jakiejś opresji. Ile błędów popełniłem. I chciałbym dzisiaj kilka przykładów z Bożego Słowa, nie z mojego życia. Bo moje życie to nie ciekawe. Ale Boże Słowo jest fascynujące i Boże Słowo mówi prawdę o nas jako o ludziach, ale także mówi prawdę o tym, jakim jest Bóg. Wiecie, i nie muszę tego po raz kolejny opowiadać, że w ostatnim czasie częściej księgi Samuelowe były przeze mnie czytane. I też pierwszy przykład chciałbym przytoczyć z pierwszej księgi Samuela, z 28 rozdziału, ale nie obawiajcie się, nie będę czytał całego rozdziału. Myślę, że znamy tą historię, chociaż jest też tajemnicza i trudna do zrozumienia. Historia 28 rozdziału pierwszej księgi Samuela dotyczy spotkania Saula i wróżki w Endoru. I to jest może takie zachęcające do zainteresowania się, bo jest tajemnicze, bo jest niezrozumiałe, bo trudno jest zrozumieć, co tam tak naprawdę się wydarzyło. Cóż to za postać, z kim Saul rozmawiał. Ale ta historia mówi o tym, że to jest czas opresji w życiu Saula. Tutaj w 15 wersecie Saul to wyraża, co mówi Saul. Jestem w ciężkiej niedoli. Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi, ani przez proroków, ani przez sny. Czy to jest czas ciężkiej opresji w życiu Saula. Bo on, będąc królem, zgromadził wojsko, obozują w jednym miejscu, wiedząc, że niedaleko, w innym miejscu, obozuje armia wroga, armia Filistyńczyków i szykuje się wojna. A on miał takie doświadczenia w życiu, że w takich sytuacjach prosił Boga o wskazówki. I bywały sytuacje, kiedy wiedział, co ma robić. A teraz, wiecie, jest pod silną presją, bo ludzie czekają. On jest królem. On powinien wiedzieć, co ma robić. On jest dowódcą swojej armii. I próbuje różnych sposobów i nic nie działa. I tutaj byśmy czytali też tej historii, wiecie, nawet w tej opresji on nie je i nie pije. I zmaga się. Był człowiekiem, który w swoim życiu doświadczył tego, że jest Bóg i że ten Bóg jest żywy, realny, prawdziwy. Bo dlaczego znalazł się w miejscu, w którym był? Dlaczego został królem? Bo Bóg go do tego powołał, to Bóg go namaścił, stał się Bożym pomazańcem, został przez Samuela powołany na to, aby być królem. I jakbyśmy czytali w tym, w pierwszej księdze Samuela, tam na początku, to też początek jego powołania był związany z przebywaniem w atmosferze zachwycenia w gronie proroków. Tam jest powiedziane, że Bóg wtedy uczynił. On stał się innym człowiekiem. Bóg zmienił jego serce w inne. Saul doświadczył Bożego działania. Był pomazańcem Bożym, był Bożym wybrańcem. Był człowiekiem też religijnym. Tutaj w tej sytuacji jest to podkreślone dwukrotnie w 28 rozdziale. No z czego wynikało jego działanie? Tutaj w trzecim wersecie jest powiedziane, że Saul usunął z kraju wywołujących duchy i wróżbitów. Dlaczego to zrobił? Bo znał Boże Słowo. Bo Bóg wyraźnie mówił w swoim Słowie, że ci, którzy zajmują się wywołaniem duchów, wszelkim wróżbiarstwem, czarami i tak dalej, są przed Bogiem obrzydliwością. Mają być wypędzeni, mają być usunięci spośród narodu wybranego. I każdy, kto by się z nimi kumał i przychodził do nich po jakiekolwiek porady, ma być wytępiony i usunięty. I Saul to zrobił, bo znał Boże Słowo. I można mówić o wielu takich sytuacjach, kiedy jego działanie było związane z tym byciem religijnym. On poznał Boga, ale potem wzgardził Bogiem. Czytacie Boże Słowo, więc rozumiem, że znamy tę historię. Nie muszę tutaj tych fragmentów czytać. 15 rozdział 1 księgi Samuela jest taki też szczególny, bo tam sam mówi o tej prawdzie, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiary. Że właśnie nieposłuszeństwo jest tym samym i krągłość, co wywołanie duchów i oddawanie czci obrazom. On o tym wiedział. Ale poprzez swoje nieposłuszeństwo został odrzucony i doświadczył tego, że Bóg przestał odpowiadać na jego modlitwy, na jego wołania. Ale znał Boże Słowo. A teraz był w sytuacji, był pod silną presją i nie wiedział, co ma czynić. I czy to nie jest jakieś absurdalne zachowanie? Usuwa wszystkich, którzy wołują duchy. A do kogo idzie? Idzie do wróżki. Wiecie, to, co Saul mówi tej wróżce, to w ogóle mi się nie mieści w głowie. Co do niej mówi tutaj w wersecie 9. Lecz ta kobieta rzekła do niego: wiesz przecie, co uczynił Saul, że wytępił wywołujących duchy i wróżbitów w kraju. Dlaczego ty nastajesz na moje życie i chcesz, abym zginęła? I przysiągł jej Saul na Pana, mówiąc: jako żyje Pan, że nie ściągniesz na siebie przez to żadnej winy. Nie do pojęcia. Idź dzisiaj do wróżki i powiedz: przysięgam Cię na Jezusa Chrystusa, że wszystko będzie dobrze. Jak brak mi słów, jak można opisać taką postawę? Bo w sytuacji takiej opresji, w której on się znalazł, jakby nawet i przysięga na Pana, wspomina Jego imię. A co robi? Czy takie zachowanie jest obce ludziom, którzy poznali Boga? Którzy doświadczyli Bożego działania i znają Boże Słowo? Ja słyszałem o osobie, wiecie, która była chrześcijanką, ochrzczoną Duchem Świętym, mówiła językami, ale zmagała się z opresją, pochorowała i próbowała szukać uzdrowienia w kościele, w jednym, w drugim, jeździła, szukała i w końcu poszła do szeptuchy. I potem wierząc, że ją pyta: dlaczego to zrobiłeś? Bo ja próbowałam w kościele i nie dostałam uzdrowienia, a zmagałam się i cierpiałam, a ona jest skuteczna. Myślę, że znacie takie sytuacje w życiu, które mówią o wierzących ludziach, którzy doświadczyli Boga, doświadczyli Jego działania, doświadczyli Jego słowa. A w sytuacji jakiejś opresji, w sytuacji, kiedy zmagają się, kiedy jest na nich wywierana presja, idą w przeciwnym kierunku. Ja znam osobę, która również była zaangażowana w kościele, w służbie, doświadczyła naprawdę przemiany swojego życia. Ale w sytuacji silnej presji, bo była samotna, bo miała swoje lata. I ta opresja samotności tak jej dospierała, że poszła gdzieś tam w świat szukać szczęścia i się z kim związać. I zostawiła Kościół i służbę i to wszystko, co do tej pory robiła. Bo w sytuacji opresji, choć wcześniej mówiła innym, że nie ma nadziei, nie ma ratunku, nie ma miejsca dla wierzących ludzi, jak tylko w Jezusie Chrystusie i w Jego Kościele. To w sytuacji takiej jakiejś presji zupełnie zachowuje się w niezrozumiały sposób. Ten przykład Saula mnie naprawdę zastanawia, ale też pokazuje, że to jest taka cecha człowieka. I człowieka, który doświadczył Boga, który poznał Jego Słowo, który próbuje być religijny, a w sytuacji jakiejś presji zachowuje się zupełnie nieracjonalnie. Można by wiele mówić tutaj na temat tej historii. Chciałbym tylko tą prawdę tutaj dostrzec i jakby przedstawić Wam, że Saul był w sytuacji, kiedy presja była wywarta. Kiedy jego emocje, kiedy jego świadomość, kiedy sytuacja, w której się znalazł, jakby go przerastała, nie był w stanie w tej sytuacji zareagować w zdrowy, właściwy, rozsądny sposób. Kolejna historia jest związana z innym człowiekiem, ale człowiek również, który wierzę, że jest wielu z nas bardzo bliski. W ostatnim czasie również Księgę Sędziów czytam i też jestem pod wrażeniem prawdy, która jest objawiona w tej księdze. A przykład kogoś, kto w swoim również wybraniu i powołaniu wierzę, że jest podobny dzisiaj do chrześcijan. Mowa o Samsonie. Wiecie, bo Samson został powołany, został wybrany, zanim się urodził. Bo to już, wiecie, to sytuacja w okresie narodu izraelskiego, kiedy sędziowie rządzili, zresztą to był też szczególny czas, jak ostatni werset tej Księgi Sędziów mówi, że w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało. Więc tak myślę, że to trochę charakterystyka dzisiejszych czasów, że każdy robi, co mu się podoba. Wszystko jest relatywne, każdy ma swoją prawdę, każdy swoje wie, każdy ma swoją rację. I każdy robi, co mu się podoba. To podobanie się jest tym czynnikiem, który determinuje do tego, co mam robić, co mi się podoba, co bym chciał, co lubię. I tutaj, jak czytamy w 13 rozdziale Księgi Sędziów, z tym narodzeniem z Samsona było tak, że jakby nikt o to nie zabiegał, to Bóg inicjatywę taką przejął, że posyła anioła do rodziców. Tam mama Samsona była osobą niepłodną i wiecie, taka historia, która w Nowym Testamencie czy nie podobna do Zachariasza i Elżbiety, czy też jak to z Anną było, matką Samuela. Ale zanim on się urodził, im się nasuwa to prawda, którą Paweł pisze, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata i przeznaczył do tego, żebyśmy byli Jego własnością, Jego światłością i czynili Jego wolę. Z Samsonem tak było, że zanim się urodził, został już wybrany, miał być Nazareńczykiem, miał być tym, który będzie również Wybawicielem. On miał być sędzią i wybawicielem do narodu izraelskiego w tym czasie. Jak czytamy, przez 20 lat był tym wybawicielem, był obrońcą, był tym, który sądzi ten naród, ale też i stawał w imieniu Pana w obronie i zwyciężał wrogów Izraela, Filistyńczyków. I kiedy czytam historię tego, który został powołany na sługę Bożego, który był namaszczony, który był wybrany, który wybawiał lud Boży, który doświadczał mocy Ducha, który był sędzią, poznał Boże też i Słowo Boże rozporządzenia. Kiedy był w sytuacji opresji, kiedy była na niego presja, która, wiecie, zupełnie innego rodzaju presja niż w przypadku Saula. Ale wiecie, presja, myślę, że nam też dużo bardziej bliska, kiedy przez tydzień czasu jego żona nie daje mu spokoju. I cały czas mu tam mówi, ty mnie chyba nie kochasz. Pamiętacie tą historię, tak? Bo rzecz dotyczyła tego, że zadał zagadkę podczas jego ślubu, który 7 dni to wesele trwało i no, przez 3 dni nie byli ci, którzy byli pytani o tą zagadkę w stanie odpowiedzieć. Potem podeszli żonę Samsona, no i ona go suszyła mu głowę. No i w końcu zdradza tą tajemnicę, mówi potem, oczywiście sytuację znamy, to też było, wyszło jakby od Pana, żeby szukać zaczepki. Ale też już to pokazuje, bo Samson w tym wszystkim, co było też Boże, no on często działał, bo zobaczył kobiety. Zobaczył. I tak zobaczył, że potem różnego rodzaju konsekwencje były. Ale potem jest ta historia, już 16 rozdział z Dalilą. I tutaj rzecz dotyczy już tego, że jest w takiej opresji, a rzecz dotyczy tego, że on będzie żył albo zginie. Jako Boży sługa. I też jak czytamy, w wersecie 15, 16, 16 rozdziału, wówczas rzekła do niego, jak możesz mówić, kocham cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie. Oto już 3 razy opiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła. To też, gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki, tak, że życie mu już zbrzydło. W takiej opresji się znalazł Boży sługa, że życie mu już zbrzydło, że już miał dosyć. Jak w takiej sytuacji zachowuje się ten Boży pomazaniec, ten, który został wybrany, który... Wiecie, rzecz dotyczy swego rodzaju zdrady, wyjawienia tajemnicy, źródła, pochodzenia jego siły, jego mocy. A rzecz dotyczyła też nie tylko jakby jego samego, jego życia, ale też i życia bądź pokonania zwycięstwa nad narodem wybranym. Bóg dał mu taką siłę i to wszystko, co mógł czynić, było dzięki Bogu, aby pełnił swoją służbę jako wybawiciel Izraela w tym czasie, jako sędzia, jako Boży sługa. Jak się zachowuje w tej sytuacji takiej opresji? Zdradza tą tajemnicę, mówi o tym. I tutaj mnie, czytając tą historię, poruszył werset 20. Wtedy zawołała Filistyńczycy nad tobą, Samsonie, a gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie, wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Czy Boży sługa, czy ten, który otrzymuje Ducha Bożego, może nie wiedzieć, że Pan od niego odstąpił? Ano z tego wynika, że może nie wiedzieć. Dlaczego nie wiedział? Bo sam doprowadził do takiej sytuacji, że przestał wiedzieć. A potem ci wrogowie, którzy przyjęli nad nim już władzę, wyłupili mu oczy i przestał widzieć. Wróg zniszczył to, co było powołaniem, wybraniem w życiu Bożego sługi. Przestał pracować dla Boga, a zaczął pracować dla wroga. I chodził w kieracie. I przestał widzieć. Ja mówię może takimi pewnymi tutaj hasłami, dlatego że wierzę, że tą historię znacie. Chyba już na szkółkach dzieci są uczone historii o Samsonie. Ile filmów animowanych, bądź też dużych jakichś tam produkcji powstało związanych z życiem, z postacią Samsona. I z tego co wiem, nawet ostatnio chyba jakiś film wszedł do kin w sierpniu. Nie widziałem, nie wiem, ale czytałem gdzieś, że nawet o Samsonie powstała jakaś duża produkcja powstała. Wiecie, jest ktoś, kto doświadczył Bożego działania, kto zna Boga, kto zna Jego Słowo. I poprzez swoje zachowanie i poprzez nieumiejętność zachowania się w jakiejś opresji przestaje pamiętać o Bogu, przestaje pamiętać o Jego Słowie. Zmienia kierunek. I wróg niszczy. Wróg pozbawia wzroku. Pracuje dla wroga i chodzi w kieracie. Ilu dzisiaj jest takich Samsonów, którzy doświadczyli Bożego wybrania, Bożego powołania, a potem w sytuacji jakiejś opresji tracą kierunek, tracą wzrok, nawet nie są świadomi, że Pan ich opuścił i że pracują dla wroga. Że chodzą w kieracie. Że nie mają charakteru. Tylko ulegają jakiejś opresji. Czy diabeł bardzo chce, żeby ci, którzy są wybrani przez Boga i powołani do konkretnej służby, do tego, żeby czynić wolę Bożą, żeby ich związać i do swojego kieratu zaprząc. I niestety on jest tym bardzo często skuteczny. Ale czy mamy przykłady w Bożym Słowie ludzi, którzy w sytuacjach opresji potrafili się zachować? Wykazali się bezkompromisowością, postawą pełną radykalizmu. Wiecie, bo też jest tak, że w powszechnym może myśleniu ludzie wierzący, chrześcijanie powinni wykazywać się łagodnością, uległością, pokorą, miłością, a nie radykalizmem i taką postawą bezkompromisowości. Bo to może nie pasuje do bycia wierzącym. Myślę, że znamy w Starym Testamencie wiele przykładów Bożych sług, którzy właśnie w sytuacjach opresji potrafili się właściwie zachować. Nie tracili kierunku. Bardzo lubię tę historię, bardzo lubię Księgę Daniela. I trzech młodych ludzi. Pamiętacie, jak mieli na imię? To są imiona, które zostały im nadane. A naprawdę nazywali się Ananiasz, Miszael i Azariasz. A to były imiona potem już babilońskie. Szadrach, Meszach i Abednego. Być może częściej powtarzane to nam głębiej w pamięć zapadły. I znamy, wiecie, oni też doświadczyli tego, że mieli wysoką pozycję na dworze króla babilońskiego. Oni byli satrapami, byli zwierzchnikami, namiestnikami nad prowincjami. Oni mówią, że wiele zawdzięczali temu, który ich w tej pozycji tam umiejscowił. Którzy dał im władzę, dał im pozycję, możliwości funkcjonowania. Wiecie, na pewno nie borykali się z tym, żeby od pierwszego do pierwszego jakoś pociągnąć. Oni to dostali. I potem ten, który był ich takim mocodawcą i ten, który im jakby to błogosławieństwo, w cudzysłowie, zapewnił dostatnie życie, dobrą pozycję, pada na pomysł, buduje ten posąg i mówi, że kiedy ktokolwiek usłyszy dźwięk instrumentów, to ma oddać pokłon temu posągowi. Jest sytuacja jakiejś opresji dla tych trzech młodych ludzi. Oni są w pewnej relacji, w pewnym jakimś zobowiązaniu wobec tego, który jest ich pracodawcą, przełożonym, zwierzchnikiem. I powinni razem ze wszystkimi ulec temu rozkazowi, bo wszyscy robili to, co mieli robić, czyli oddać pokłon temu posągowi. Kiedy była usłyszana muzyka, to wszyscy mieli oddawać pokłon. To w Księdze Daniela, 3 rozdział. I kara była taka, opresja związana z tym wydarzeniem, że ktokolwiek nie odda pokłonu posągowi, będzie spalony w piecu. Niezwykle, tak wiecie, nastawia mnie i nakręca postawa tych trzech młodych ludzi. Tutaj 3 rozdział Księgi Daniela, 15-16 werset. Gdy więc teraz usłyszycie głos grogu, fletu, cydry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast rzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. W ogóle nawet nie musimy z tobą rozmawiać w tym temacie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Byli w opresji. Byli pod naciskiem tego, że to są może ostatnie chwile w ich życiu, że stracą wszystko. I zachowują kierunek. Wiedzą, co mają czynić. Wiedzą, co mają mówić. Dlaczego? Czy ja wierzę, że taka właściwa postawa w sytuacji opresji jest związana z tym, że człowiek zna Boga. Ja wiem, jaki jest Bóg. Oni mówią: my znamy naszego Boga. Jak On zechce, my wiemy, że On może. Dla Niego nie ma żadnego problemu. Ale nie wiemy, czy chce. Jeżeli zechce, to nas ratuje. A jeżeli nie, to i tak nie złamiemy Jego prawa. To i tak nie zrezygnujemy z tego, żeby być wiernym Jemu. Wiecie, to jest postawa, która, wierzę, że jest niezwykle cenna. Postawa gotowości umrę. stracę życie. Jestem gotowy umrzeć. Byle tylko nie odwrócić się, nie zmienić kierunku, nie zachować się w sposób jakiś absurdalny przed Bogiem. Tutaj można by wiele mówić, ja nie będę wiele mówił. Kolejny przykład z tej samej księdze Daniela. Daniel, wiecie, podobnie miał pozycję, już był bardzo mocno gdzieś tam zmontowany, w cudzysłowie, już wiecie, tam w rządzie zmieniała się koniunktura królestwa, cztery królestwa, a Daniel cały czas wysoko gdzieś tam w ministerstwie, w Sejmie, w Senacie miał silną pozycję. I przychodzi sytuacja, kiedy władzę obejmuje Dariusz Medyjczyk, no i też podchodzą ludzie, go wydaje rozporządzenie związane z modlitwą. Kto by się tam w ciągu pewnego czasu modlił, kogokolwiek innego, jak król, to co? To do lwiej jamy będzie wrzucony. Też tą historię doskonale znamy. I tutaj znowu w szóstym rozdziale księdze Daniela postawa Daniela opresję. A gdy Daniel 11 werset dowiedział się, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. W sytuacji opresji, w sytuacji, kiedy wie, że straci wszystko i może stracić życie, i to jeszcze w strasznych mękach, bo lwy chyba nie są zbyt delikatne, kiedy rzucają się na swoją ofiarę, jest gotowy nie zmieniać kierunku, nie walczyć o swoją pozycję, nie zabiegać o to, żeby ratować swoją skórę i swoje życie. Jest gotowy, żeby umrzeć. Jak miał zwykle w zwyczaju, bez względu na przeciwności, bez względu na opresję, w których się znalazł, jego zwyczajem, jego codziennością było to, że trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga. Ja wierzę, że ta postawa, to działanie przyczyniło się i miało głęboki wpływ na życie Daniela, na to, że on znał Boga. Dlatego, że znał Boga, to w sytuacji opresji nie był gotowy do takiej, wiecie, robienia głupoty jakiejś wielkiej, żeby ratować i kombinować, żeby swoje życie zachować, albo gotowy umrzeć. Gotowość na cenę, którą jest człowiek gotowy zapłacić. Gotowość na stratę. Gotowość na śmierć. Wiele jest takich historii i w Nowym Testamencie myślę, że co do opresji, to życie apostoła Pawła mogłoby być jakimś magazynem opresji, których można by obdzielić wielu różnych ludzi. W drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, Paweł wymienia te opresje, które w jego życiu działy się, których Paweł doświadczał. Tutaj z tego pierwszego wersetu czytamy, ile to niebezpieczeństw. I to na lądzie, i na wodzie, i w więzieniach, i chłostanym, ukamienowanych, w podróżach, tych niebezpieczeństw, zbójców, od rodaków, od pogan, w mieście, na pustyni, na morzu i tak dalej, i tak dalej. Paweł wymienia w 11 rozdziale drugiego do Koryntian, więc tych opresji w jego życiu na różnych poziomach było bardzo wiele. I w tych opresjach, jak czytam Dzieje Apostolskie, mogę brać przykład z Pawła. Bo on, będąc w tych opresjach przeróżnych, no bardzo lubię tą historię, 16 rozdział Dzieje Apostolskie, kiedy Paweł znalazł się w Filipii. Stanęły stopy Pawła i jego pracowników na kontynencie europejskim po raz pierwszy. Pojawiają się w Europie, też można mówić, jaki był stan wtedy Europy, bo to pierwsze miasto w Europie, które zostało przez Pawła odwiedzone. Nie ma tam w Filipii synagogi, nie ma kościoła, tylko są kobiety, które spotykają się na modlitwę. W Europie modlitwa to dla kobiet. Jeszcze najpierw ma chorobę Bereta, czy by było. I starsze. co tam się dzieje w Filipii, no też wiecie, dziewczyna ma ducha wieszczego, niezłą kasę z tego się ciągnie, z wróżbarstwa, z bioenergoterapii, z innych rzeczy, całego świata ezoterycznego, jaka to kasa. Wtedy w Europie. A dzisiaj te kanały w telewizji, EZO czy jakieś tam inne, jaka to kasa w Europie. Zmieniło się wtedy, a dzisiaj niewiele się zmieniło. W każdym razie Paweł jest w takiej opresji, kiedy właśnie tą dziewczynę, która miała ducha wieszczego, on uwolnił w imieniu Pana Jezusa, ona zostaje uwolniona, to właściciele tej dziewczyny, panowie, stracili nadzieję na zysk, oskarżają, stawiają go tam przed pretorów. Wiecie, Paweł jest w pewnej opresji, że zostanie ograniczona jego wolność i swoboda w głoszeniu Ewangelii, w samodzielnym funkcjonowaniu, poruszaniu się. Bo tutaj czytamy, że skoro jest oskarżony, to będzie związany, rzucony do więzienia, osądzony nie wiadomo jak długo. Teraz wiecie, przerwa w jego podróży misyjnej, w jego działaniach. On wie, że ma misję do spełnienia. I myślę, że mógł w tej sytuacji, w jakiejś opresji, w której się znalazł, powołać się na swoje rzymskie obywatelstwo, gdzieś ludzie nie macie prawa. Podnosić na mnie bez sądu, bez rzetelnego procesu ręki i to, co robić, robicie. A Paweł nie synu. Dlaczego? Bo on mówił, i to też sytuacje są jeszcze w innych miejscach opisane, w Cezarei, kiedy był, to nawet w pewnej opresji był, może troszeczkę innego rodzaju, bo ludzie wierzący płakali, kiedy dowiedzieli się przez słowo prorocze, że Paweł w Jerozolimie będzie związany, że będzie szedł tam na śmierć. To płaczą, powstrzymują go. Czy to nie jest jakaś opresja dla Pawła, że ktoś przez niego płacze, że ktoś próbuje zatrzymać go, że ma wielki smutek i żal i ból w sercu przez ciebie, Paweł? Czy to nie jakaś opresja? Wtedy Paweł mówi takie słowa, 21 rozdział, 13 werset. Wtedy Paweł odrzekł: co czynicie, płacząc i rozdzierając moje serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Jestem gotów umrzeć. To postawa, która towarzyszyła mu w każdej presji, w której on był. I mógł używać innych sposobów, wiecie, ratować swoją skórę. Mógł użyć swojego paszportu rzymskiego, żeby wyzwolić się wtedy z jakiegoś związania, zakucia w dyny, z więzienia. Mógł to zrobić, ale tego nie zrobił. W każdej opresji nie tracił kierunku, którym zmierzał. Dlaczego? Bo poznał swojego Pana. Bo znał Jezusa Chrystusa. I był gotów na to, aby umrzeć. Też jakaś opresja, kiedy byli w Listrze, kiedy uznali go Zeusem, kiedy chcieli złożyć mu ofiarę. Gdzie jakaś też mogła być sytuacja, no może nie ranić ich uczuć, może to przyjąć, potem z nimi spokojnie porozmawiać przy kawie na tej uczcie. Rozdziera szaty, nie zgadza się. Jaka konsekwencja? Jak się zmienia kierunek tych ludzi, którzy najpierw czcili, widzieli w nim jakieś bóstwo, a za chwilę go kamienują. Paweł jest gotowy umrzeć. Żaden kompromis. Postawa pełna radykalizmu. Gotowość na to, żeby umrzeć dla Jezusa Chrystusa. W każdej opresji taka sytuacja. Wiecie, zmierzam do cudownego przykładu. Bo można wiele jeszcze historii z apostoła Pawła, czy apostołów przytaczać, związanych właśnie z jakimiś opresjami. Ale chyba najbardziej znany i dla nas najcenniejszy, najpiękniejszy przykład naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Czy on bywał w opresjach? Myślę, że miał w swoim życiu i to wiele przeróżnych, z różnych stron, na różnym poziomie. I myślę, że szczególną, chyba najbardziej dla niego taką jakąś wyjątkową presją był czas, kiedy był w ogrodzie Getsemane. Czytamy o tym, że ta sytuacja, ta opresja sprawiała, że jego pot był jak krople krwi. Jak wielkie było jego zmaganie. 3 razy modli się to samo. Jeśli można. Niech mi ten kielich minie. I oczywiście mówimy o tym, wiecie, wierzę, że Pan Jezus nie zmagał się ze strachem przed cierpieniem i śmiercią. ale zmagał się, bo największym cierpieniem, ja w to wierzę, dla niego było to, że biorąc grzechy twoje i moje na swoje barki, na swoje ramiona, oddając życie, wypijając ten kielich Bożego gniewu, który każdy z nas powinien wypić. On liczył się z tym, że biorąc na siebie nasze grzechy, rozerwie nierozerwalną do tej pory przez od zawsze relację, więź ze swoim Ojcem. Biorąc na siebie nasze grzechy, kiedy czytamy też w opisie Jego śmierci, On potem zawołał: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? To grzechy Twoje i moje spowodowały, że ta niezabłudzona niczym relacja Ojca z Synem przez grzech mój została w tym momencie przerwana. I z tym się Pan Jezus, wierzę, najbardziej zmagał. Z miłością, dzielącą ze swoim Ojcem. Że to, że bierze na siebie grzech, ale wiedział, że taka jest wola swojego, Jego Ojca. I mówi o tym trzykrotnie: jeśli można, to niech mi to minie. Ale nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Trudno jest mnie, człowiekowi ograniczonemu, marnemu, grzesznemu, zrozumieć i jakby w pełni odczytać tą opresję, to zmaganie się Pana Jezusa. Ale w tym wszystkim, czym On także się zmagał, była ciągle gotowość, Jego gotowość, żeby oddać życie, żeby umrzeć. Nawet w tym, że to nie moja wola, umrzeć dla siebie samego, dla swojej woli, dla swoich pragnień, dla swoich pomysłów i koncepcji. A żyć dla Boga. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale mówi słowa, które wierzę powinny i dla nas dzisiaj być takie szczególnie ważne, odświeżające i brzmieć w naszych głowach i w naszych sercach. 16 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 24 i 25 szczególnie. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie. Jeśli tu jest powiedziane, są, jest ta prawda, te słowa w określonych okolicznościach. Werset 24 stał się słowem wtedy. Kiedy wtedy Jezus powiedział te słowa? Kontekst tutaj tego rozdziału wskazuje na to, że Pan Jezus był z uczniami w okolicach Cezarei Filipowej. I tam zadał pytanie uczniom: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Wtedy uczniowie mówią, że jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, za jednego z proroków. I Pan zadaje to, wiecie, niezwykle ważne pytanie, z którym wierzę, każdy człowiek powinien się zmierzyć. A kim ja dla Ciebie jestem? Za kogo Ty mnie uważasz? To najważniejsze pytanie, które każdy człowiek powinien usłyszeć i się z nim zmierzyć. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Kim ja dla Ciebie jestem? Pyta Pan Jezus. I Piotr, jak zwykle, on szybko się wyrywał, więc mówi: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I Pan mówi mu: jesteś błogosławiony, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew, ale mój Ojciec Ci to objawił. Znamy tą historię. I potem Pan Jezus mówi swoim uczniom, z tego pierwszego wersetu, zaczął tłumaczyć uczniom w tej sytuacji, kiedy została objawiona ta prawda, ogłoszona, że On jest, jak powiedział Piotr, Chrystusem, Mesjaszem, Synem Boga Żywego. To on zaczyna im tłumaczyć, jakie jest przeznaczenie Chrystusa, jaki jest cel Jego przyjścia i tej wędrówki ziemskiej, że musi iść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. I wtedy Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. W tych okolicznościach Pan Jezus mówi, wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: kto chce pójść za mną, musi zaprzeć się samego siebie. Musi brać krzyż. Musi być gotowy na to, żeby umrzeć. Dlaczego te słowa w tej sytuacji? Wtedy Pan Jezus to rzekł. Wiecie, bo ja widzę, że postawa Piotra też pokazuje pewnego rodzaju presję, wewnętrzną presję. Bo to Piotr wyznaje, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. I kiedy mówi o tym, to jest za to w szczególny sposób chwalony. Pan Jezus mówi, Ty jesteś błogosławiony. Wiecie, On jest doceniony. Piotr jest doceniony. Myślę, że docenienie jeszcze bardziej go napełniło odwagą, żeby wziąć Pana Jezusa na bok i Go napominać. Czy kiedykolwiek Piotr napominał Pana Jezusa? A w tym momencie jakoś jest, ma taką odwagę, żeby napomnieć samego Pana Jezusa. Kiedyś mówił, Panie, odejdź ode mnie, jestem człowiek grzeszny. A teraz Go napomina. Wiecie, ja wierzę w tej sytuacji, że Piotr doświadczał swego rodzaju presji, ale nie presji jakiejś zewnętrznej, presji na poziomie jego umysłu, jego myśli. Bo oto on wyznaje, bo ma to objawione, że Jezus jest Mesjaszem, jest Synem Bożym. I w jego myśleniu Mesjasz i Syn Boży to jest ktoś, kto będzie zwycięzcą. Ktoś, kto w końcu zmieni sytuację, w której my jesteśmy, zmieni nasze życie, nasze losy jako narodu wybranego i nas poprowadzi do zwycięstwa. Będziemy znowu mocarstwem i potęgą. I tych Rzymian przepędzimy. Bo takie myśli towarzyszyły uczniom. Kiedy czytam sytuację po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy uczniowie szli w drodze do Emaus. I oni tam mówią, tych dwóch Kleopas miał jeden na imię, a myśmy mniemali, spodziewali się, że on odkupi Izraela w tym czasie. W tym wymiarze politycznym. Więc wierzę, że Piotr miał takie myśli. On wie, że Jezus jest Mesjaszem, ale on ma swój pomysł na Mesjasza. On ma swoją koncepcję. Kiedy Pan Jezus mówi o zupełnie czymś innym, to w nim dzieje się wielka opresja w jego myślach, że jego koncepcja, jego pomysł jest zupełnie inny. I bierze Pan Jezus nawet i go próbuje napominać. I Pan do niego mówi, to też w bardzo zdecydowany sposób. Idź precz, szatanie. Bo nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Jesteś mi zgorszony. Z jednej strony, wiecie, jest myślenie boskie, a z drugiej strony jest myślenie szatańskie i ludzkie. To jakby na tym samym poziomie. Szatańskie i ludzkie często jest. I wierzę, że wtedy Pan Jezus właśnie powiedział, musisz być gotowy, żeby umrzeć. Nawet i na poziomie swoich własnych myśli, swoich pragnień, swoich oczekiwań, swoich planów, swoich koncepcji i pomysłów. Na to, wiecie, bo wielu ludzi w swojej wierze, w oczekiwaniu na to, że Bóg będzie w ich zrozumiałym w pewnym sensie sposób, Bóg będzie reagował, będzie działał. A Bóg tak nie działał. I często ludzie, oczekując, a nie doświadczając Bożej pomocy, obrażali się. Bo oni wierzyli, ale po swojemu. Oni mieli swój pomysł, swoją koncepcję, swoje oczekiwania, swoje mniemania. I Pan mówi, jeśli Ty chcesz iść za Mną, to musisz umrzeć dla swoich koncepcji, dla swoich myśli, dla swoich pomysłów, dla swoich mniemań, dla swoich chęci, dla swoich oczekiwań. Jak nie umrzesz, to stracisz swoje życie. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Wiecie, ja widzę w moim życiu, że właśnie w sytuacjach różnego rodzaju opresji, wiecie, i te opresje nie są takie jakby w tym fizycznym znaczeniu, że ja doświadczam jakiś szczególnego rodzaju sprzeciwów, doświadczeń wielu, że wiecie, no przychodzą wrogowie, dom mi spalą, ukradną, no w tym znaczeniu. Wiecie, ale wiesz, wiele różnych opresji ja doświadczam na poziomie moich myśli. I wierzę, że na poziomie naszego umysłu, naszych też uczuć, dzieje się wiele różnych walk i zmagań. I diabeł doskonale wie i on poprzez sferę naszych myśli, naszych uczuć próbuje nas zniszczyć i próbuje wywierać pewną presję. I czy my w takich sytuacjach jesteśmy gotowi, aby sprzeciwić się i powiedzieć, okej, okay, jestem gotowy, żeby umrzeć. Nawet jeśli czegoś bardzo chcę, jeśli mam pragnienie i ochotę, żeby właśnie zrobić to, czy zrobić tamto. Ale umieram dlatego, dla tych moich pragnień, chęci, pożądliwości, emocji, czegokolwiek jeszcze innego. bo chcę zachować moje życie. A jak nie będę miał gotowości, żeby tracić moje życie, to jest moje. Także w sferze moich pragnień, moich chęci. Jak nie mam tej gotowości i będę chciał zachować moje życie, to jest tracę. To jest naturalna, jakby nasza ludzka taka potrzeba i reakcja. My chcemy nasze życie ratować, chcemy je zachować. I wierzę, że często diabeł wykorzystuje to, ale jakby w tym kontekście, że tak nas podchodzi, że my wybieramy to nasze życie, robiąc różnego rodzaju rzeczy, ale tym samym tracimy to. Kochani, kończąc, chcę powiedzieć to, że może dzisiaj nie doświadczasz opresji, ale wiedz, że jak jesteś człowiekiem wierzącym, to tych opresji będziesz doświadczał. Jaka będzie twoja postawa w sytuacji, kiedy naprawdę będzie ciężko i źle? Zależy też dzisiaj od tego, czy będziesz poznawał Boga, czy będziesz Go znał, czy będziesz blisko Niego. A potem sytuacja, kiedy przyjdzie ciężki czas, nie zmienisz kierunku, nie zachowasz się absurdalnie, nie zachowasz się głupio. Będziesz gotowy nawet, żeby stracić swoje życie, ale żeby być wierny swojemu Bogu, bo to jest twój Bóg, którego znasz. I ja tego chcę życzyć sobie i wam, żeby to nas ostrzegło przed głupotą. Wiecie, ja powiedziałem, ja już wiele głupich rzeczy w moim życiu zrobiłem. I nie chcę więcej. Nie chcę nie mieć rozsądku jako wierzący człowiek. Wierzę, że poznanie Pana, doświadczanie Go i ta gotowość, żeby umierać, jest warunkiem tego, żebyśmy nie zmieniali kierunku i byli wierni naszemu Panu. I tego serdecznie nam wszystkim życzę. Amen. Powstańmy do modlitwy.
Proszę grupę muzyczną już do przodu, bo nasze nabożeństwo zbliża się ku końcowi. Ja oczywiście wszystkich zachęcam do uczestnictwa w spotkaniach. Tak jak mamy w planie tygodnia, różne są możliwości, żebyśmy budowali się wzajemnie, żebyśmy wzajemnie wzrastali, żebyśmy się też wspierali, i żebyśmy też ćwiczyli się, jak możemy sobie rodzić na przykład opresję, to o czym dzisiaj słuchaliśmy ze Słowa Bożego. I mam to na sercu też, żeby powiedzieć, jak zobaczycie ogłoszenia, to właściwie jest jedno długie ogłoszenie na temat grup domowych. Mam to w sercu i chciałbym to powiedzieć, zachęcić was, mnie, nas jako społeczność, żebyśmy się angażowali w spotkania grup domowych. Ja z własnego doświadczenia od dziecka pamiętam, że były u nas w domu grupy domowe poza naturalnie nabożeństwami, czy one się odbywały w piątek, czy w czwartek, czy we wtorek kiedyś, czy w środę. Oczywiście zawsze niedziela, ale też były grupy domowe i już jako dziecko, nawet jak ja w nich nie uczestniczyłem, to dla mnie miało to znaczenie, bo inni rodzice z dziećmi przyjeżdżali, my tam wariowaliśmy, bawiliśmy się, ale to też mi zostało w pamięci, że dorośli w tym czasie siedzieli przy stole nad Słowem Bożym i rozważali, i rozmawiali, i zmagali, i walczyli wspólnie w modlitwie, i wspierali się właśnie. I mam to na sercu, żeby w naszym zborze grupy domowe były ważnym elementem naszego wzrostu. To nie są teraz moje słowa, teraz niedawno od kogoś z was usłyszałem, że w pewnym momencie nawet właśnie spotkania grupy domowej dla tej osoby dawały więcej pokarmu niż nawet uczestnictwo w nabożeństwach. I ja w swoim życiu myślę, że też tego doświadczyłem, bo pamiętam pierwszą grupę, na którą uczestniczyłem, pierwszą grupę, którą potem prowadziłem, jak jest to cenne, jak jest to ważne, bo nawet jak rozpoczynałem nabożeństwo, zapytałem się was, jak wam minął tydzień, no nie oczekuję, że mi odpowiecie, ale właśnie na grupie domowej można o tym rozmawiać, czym żyjemy, możemy się przybliżać do siebie wzajemnie i być dla siebie odpowiednim wsparciem. Właśnie kiedy przyjdzie różna presja, opresja w naszym życiu, to możemy też się oprzeć na innych. Możemy dowiedzieć się, jak inni sobie z tym poradzili. I potrzebujemy tego, wierzę, takiej też dyscypliny,
żeby nad Słowem Bożym się spotkać, pochylić, poświęcić godzinę, żeby przeczytać jakiś fragment, porozmawiać, jak go rozumiemy. Bo oczywiście się spotykamy i jest to dobre, robimy to często jakoś tak mało systematycznie i oczywiście jak się spotkamy, to nieraz parę godzin przy rozmowie pogadamy i nie ma tej myśli i ja nie oczekuję też, że wtedy zawsze jak się spotkam z kimś wierzącym, to on wyjmie Biblię i będziemy czytać jakiś fragment, ale chciałbym tego doświadczać i dlatego to ogłoszenie, dlatego ta zachęta, chciałbym jakoś to też skoordynować lepiej, żebyśmy mieli w zborze może jakąś taką mapkę, gdzie pineskami zaznaczymy, gdzie odbywają się spotkania grup domowych, kto jest liderem, z kim się kontaktować, czy spotkanie młodzieży, czy może siostry chcą w swoim gronie, może gdzieś daleko ludzie nie mogą czasem dojechać na nabożeństwo. Ja to rozumiem, że dojazd jest jaki jest, jak autobus ucieknie, jest co godzinę. Jak dobrze by było, żeby była taka grupa gdzieś daleko na Osowej, żeby była gdzieś w Oliwie, gdzieś tutaj bliżej, niekoniecznie tylko w zborze te spotkania. Pomyślcie o tym, noście to w sercu i proszę, żeby te osoby, które już takie spotkania gdzieś organizują, albo chciałyby organizować, chciałyby to robić jakoś bardziej systematycznie, żeby też dały mi znać, ale żeby też te osoby, które nie czują się, że mogą prowadzić, czy mogą otworzyć swoje mieszkanie, ale odczuwają taką potrzebę, żeby gdzieś uczestniczyć w takich spotkaniach, też dajcie znać, będziemy myśleć. Ja nie obiecuję, że wszyscy teraz stworzymy, każdy będzie w grupie domowej, bo nie o to chodzi. Grupa domowa, jak i zresztą żadne nabożeństwo nie jest obowiązkowe dla nikogo, nie rozliczamy z tego, ale to jest potrzebne dla nas. Jeżeli masz to w sercu, żeby otworzyć swoje mieszkanie, to nie znaczy, że wtedy 10 osób, 15 osób będzie przychodziło na tą grupę domową. Może będzie tak, że przez ileś tygodni sam będziesz po prostu zdyscyplinowany, żeby, nie wiem, w czwartek o 18 spędzać godzinę z Biblią i liczyć na to, że ktoś do ciebie dołączy, ktoś przyjedzie. Warto to robić. Powiedziałem, co leży mi na sercu. Nie chcę przedłużać. Zachęcam, żebyście też to nosili, żebyście się modlili, bo jest to ważnym elementem rozwoju naszego duchowego, żebyśmy wytrwali, żeby w przypadku właśnie opresji, żebyśmy nie robili takich głupot, jak nie jeden mąż Boży, który gdzieś potem odszedł od Pana. To jest to czymś dobrym. Trzymajmy się mimo opresji, trwajmy na kursie. Życzę Wam dobrego tygodnia z Panem Jezusem. Amen.